Mówię 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, bardzo dobrze. Może być, bardzo się cieszę. Trochę słyszę. Bardzo dobrze. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Bogdan. Ktoś już wcześniej był na jakimś moim wykładzie, czymkolwiek. Bardzo się cieszę. Co najmniej dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby, pięć osób. Nie, no to całkiem spokojnie. Słuchajcie, jestem tu już po raz kolejny, więc bardzo się cieszę, że ilość wzrasta. Mam nadzieję, że nie przez pączkowanie, ale w jakiś bardziej organiczny sposób. Kiedy Andrzej do mnie zadzwonił, żeby poprowadził o braterstwie spotkanie, to mówię, no bułka z masłem, wiecie jak to facet, damy rady w ogóle, nie ma problemu. Ale w miarę jak zaczynacie zagłębiać się w temat, to jest tak jak przychodzicie do kogoś i zaczynacie robić mu kafelki, nie? No wszystko jest w porządku, ale jak zaczynają płynąć i widzicie, że to coś nie bardzo i ta ściana taka krzywa i ta druga też i jakoś to dziwnie wygląda, więc mówicie, wiesz co, no... Ja zapłacę, ale weź może fachowca. I tak samo było z tym braterstwem. Myślałem sobie, w miarę jak się zaczynałem zagłębiać, czym jest braterstwo, to było coraz gorzej. Dlatego, że moje pokolenie nie do końca łapie, czym jest braterstwo. Troszeczkę łapiemy. Widziałem taki film reklamowy jednego z browarów, nie powiem jakiego, ale jak wam opiszę, to pewnie znajdziecie na YouTubie. Ten film reklamowy polega na tym, że grupa facetów gra w pokera i jeden z nich przegrywa i ma zadzwonić do swoich znajomych i powiedzieć, przyjedź tutaj i przywieź mi 500 czy 600 euro, bo przegrywam. Ale dzwoni do nich o drugiej w nocy. I słuchajcie, dzwonią do nich, są pokazane różne osoby, które muszą podjechać pod taką spelunę, gdzie różni mafiozi tam stoją, wiecie, takimi tymi, oni nie mają szyi, tylko od razu takie karki mają od razu im ten i w ogóle mają wrzody pod pachami, więc tak stoją, nie? Więc już pierwsza rzecz jest tak, wiesz, o, wyjdę stąd, nie będę tam wchodził. Potem muszą się zmierzyć z jakimiś takimi kobietami niezbyt dobrze odzianymi, dlatego tego tu nie puszczam wam, żeby was nie nakręcać. Ale kolejne przeszkody to jest facet, który je nóżki, kurze i cię częstuje taki Chińczyk, jakąś windą towarową trzeba wjechać i tak dalej. Cała rzecz polega na tym, czy dzisiaj ludzie mają takich naprawdę bliskich przyjaciół, czy jest braterstwo dzisiaj. Ten film zadaje to pytanie i ludzie próbują, potem się wycofują, ale niektórzy docierają do samego końca, kładą te pieniądze i wtedy opada jedna ściana i tam jest sala wypełniona widzami, którzy klaszczą, na ich widok jest. Więc, jeżeli masz takiego przyjaciela, do którego możesz o drugiej w nocy zadzwonić i powiedzieć mu, słuchaj facet, potrzebuję 500-600 euro, albo ile to będzie na nasze, gdzieś ze 2000, nie? 2500, bo właśnie przegrywam w pokera, przyjedź i pożycz mi tą kasę do takiej speluny i on przyjedzie. Pierwszy warunek. Drugi warunek. Jeżeli masz takiego przyjaciela, z którym możesz pogadać o tym, że cię strasznie rajcuje ta sąsiadka, która mieszka na tym samym piętrze, albo sekretarka szefa w pracy i ona do ciebie takie maślane oczy, a ty też robisz oczy do niej, zwłaszcza na te duże niebieskie. Więc jeżeli masz kogoś takiego, kto spełnia ten drugi warunek, z kim możesz o tym pogadać i kto może cię poprowadzić. I trzeci warunek, to jest to taka osoba, którą masz w swoim telefonie, w ulubionych albo w tych szybkiego wybierania, to podnieś rękę. Macie kogoś takiego? O, macie parę osób. Słuchajcie, ten wykład nie jest dla was. Możecie iść, macie wolne, cieszcie się i resztą wieczoru z waszą żoną, bo ja mogę się uczyć od was, bo ja pomyślałem, że kogoś takiego nie ma. Mam kogoś, kto o drugiej w nocy mogę zadzwonić, ale jak powiem, że jestem w takim miejscu i że przegrałem w pokera, to mi powie, upadłeś na głowę nigdzie nie jadę, nie? A te pozostałe rzeczy to spełnia. I kiedy szukałem, czym jest braterstwo dzisiaj, takie naprawdę braterstwo, z kim możesz się dzielić nie tylko zwycięstwami, ale też tym, że przegrywasz w niektórych dziedzinach, to znalazłem taki cytat z takiego socjologa, eseisty i taternika, który walczył w Powstaniu Warszawskim i on wiedział, co to znaczy. Wiecie, jak ktoś przeszedł przez gehennę Powstania Warszawskiego, to wie, czym jest braterstwo. To nie jest tylko gadanie, bo mamy polityków, którzy dobrze gadają, mamy Bogdana Pszczołę, który jakoś coś tam gada i innych, ale nie to... Ten facet naprawdę wiedział, o co chodzi i on napisał taki fragment. Braterstwo oznacza utożsamienie się z kimś drugim, nie oddzielenie jego losu od swojego. Więcej nawet, widzenie jego niebezpieczeństwa wyraźniej niż swego. Doznanie, że jego śmierć jest trudniejsza do przeżycia niż własna. Braterstwo jest łatwością przekraczania tych granic, które filozofowie głoszący samotność człowieka uznają za nieprzekraczalne, za linię, za którą jest już tylko milczenie lub powrót do własnego głosu. Tkwiliśmy głęboko wewnątrz słowa my, słowa, w którym fenomenologowie widzą wyraz oznaczający szczególną jakość doświadczenia, jakość kształtującą odbiór świata, nadającą nam inny wymiar istnienia. W kręgu tego wymiaru, jeśli w nim jesteśmy naprawdę, nie tylko w wyobrażeniu, w udaniu przed sobą, w poczuciu powinności bycia z innymi niż jesteśmy, w osadzie chrześcijańskości, będącym już tylko tajonym wstydem, istotnie odbieramy świat inaczej. Jesteśmy w inny sposób i to z poczuciem oczywistości, które dziwnym czyni wszelki odmienny sposób przeżywania. Kiedy macie kogoś takiego, takie głębokie braterstwo, to nic już nie jest takie same. To, co ludzie mówili wcześniej, to jak myślałeś wcześniej, że sam dasz radę, że sam zrobisz, że sam osiągniesz, że nie potrzebujesz nikogo, przestaje funkcjonować. Przestajesz myśleć ja, zaczynasz myśleć my. I niewielu z nas tego może doświadczyć. Może coś takiego mieliście w waszym życiu, że przeszliście przez takie trudności, życie tak was przeorało, że wasz przyjaciel był kimś takim. Natomiast dla mnie było pytaniem, jak mogę dojść do tego miejsca. Nie tylko słyszeć o nim, ale doświadczyć go. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał taki film Buntownik z wyboru? Ktoś oglądał? O, jest parę osób. Panowie, ja będę was pytał, ręce do góry, wyżej, wyżej, kto oglądał jeszcze raz? No, paru oglądało. Słuchajcie, tam jest taka sytuacja, że jest facet nieprzystosowany w ogóle do życia, ma na imię Will i jest geniuszem matematycznym. W związku z tym, jak to bywa z geniuszami, któregoś dnia wypływają na wierzch, tak jak oliwa, więc on wypływa na wierzch i zostaje odkryty przez innego, przez takiego znanego profesora matematyki i zaprowadzony do psychologa, żeby poradził sobie z tym skrzywionym umysłem. Więc jak on tam trafia, to będąc nie tylko fenomenalnym matematykiem, ten młody człowiek, ale również mający fotograficzną pamięć, potrafi wszystko zacytować, co przeczytał. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Chciałbym tak mieć, no niestety nie mam. W każdym bądź razie ten chłopak opowiada o różnych cudach architektury, sytuacjach i w pewnym momencie ten psycholog, którego gra William, jak on się nazywa? Robin William? Chyba tak. On mówi, wiesz co, rozszyfrowałem cię. Możesz mi opowiedzieć wszystko o tym, co napisał Michał Anioł, ale nigdy mi nie powiesz, jak pachnie Kaplica Sykstyńska. I to, co chciałbym, żebyście mogli doświadczyć w waszym życiu, to nie tego, że będziecie znali teorię tego, o czym za chwilę będę mówił, o różnych etapach rozwoju w relacji z drugim facetem, ale chciałbym, żebyście mogli tego doświadczyć. Chciałbym, żebyście mieli takie miejsce, przestrzeń w waszym życiu, gdzie zaryzykujecie, otworzycie wasze serce przed kimś, komuś pozwolicie wejść w wasze życie, że nie będziecie bali się, że ktoś przestanie was szanować i wtedy wejdziecie na zupełnie inny poziom relacji z ludźmi i z Bogiem. Dlatego, że bez Boga to nie jest możliwe. Czy są tu jakieś dzieci na sali? Proszę bardzo. Są tu jakieś dzieci? Dobra. Jak nie wiecie, czy jesteście dzieckiem, to wam zdradzę. Jeżeli posiadasz tutaj takie coś, co się nie daje odwiązać, to jesteś prawdopodobnie dzieckiem. Jeżeli nie masz tu takiego czegoś, co da się odwiązać, to prawdopodobnie jesteś kosmitą. A jak jesteś kosmitą, to w ogóle nic nie zrozumiesz z tego, co będzie mówić. Więc są jakieś dzieci tutaj? Panowie? O, są. Jest parę dzieci. No, bardzo się cieszę. Słuchajcie. Każdy z nas musiał się urodzić i kiedy wychodziliśmy z łona matki, oni tam powiązali pewne rzeczy, to nie jest na szczęście i zębami nie próbujcie tego odwiązywać, bo się po prostu nie da. To jest zrośnięte, ale żeby być zdolnym do relacji, do braterstwa z innymi, potrzebujemy po pierwsze być ludźmi. Wśród zwierząt nie ma braterstwa. Wśród zwierząt co jest? Instynkt, walka o byt. Co jeszcze jest? Co jest?
Stado.
Byłem w zeszłym roku w Odessie, to jest takie miasto nad Morzem Czarnym i w tym mieście są takie watahy psów, naprawdę. To jest, idziesz na plażę i boisz się, bo biegnie koło ciebie 15-20 psów i nie wiesz, jak masz zareagować, idziesz z dzieckiem. I kiedy tam przyjechaliśmy, to kilka tygodni wcześniej jakiegoś człowieka te psy zjadły, jedna z takich watah, ale oni tam w ogóle na to nie reagują, te watahy po prostu sobie biegają, ale widzieliśmy taką sytuację, jak jeden chory pies upadł i reszta go zaatakowała. Tak jest, nie ma braterstwa. Jak jesteś chory, to wykorzystamy twoją słabość dla naszych celów, żeby zdobyć pożywienie, zdobyć teren i tak dalej. Kiedy w braterstwie jest ktoś drugi, to braterstwo polega na tym, że myślisz bardziej o tym, jak mógłbyś pomóc tej osobie, niż o swojej własnej korzyści. Więc braterstwo może być tylko między ludźmi. Ale ponieważ jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to nie tylko dlatego przyszliście tutaj, że jesteście ludźmi, ale też macie jakąś inną cechę wspólną, podejrzewam. Jaka to jest cecha? Tak, płeć. Tak, jedną rzecz jest płeć, a inną z rzeczy, ktoś wierzy tu w Boga? Są tu jacyś ludzie? O, jest paru ludzi, którzy wierzy w Boga. Jeżeli nie wierzysz w Boga, to reszta wykładu będzie dla ciebie nudna. Naprawdę, możesz wyjść, ja się nie obrażę. Kiedyś pamiętam, pierwszy raz na takim festiwalu artystycznym miałem wykład i nikt mnie nie uprzedził o tym, więc przygotowałem taki, wiecie, listę tego, co chciałem powiedzieć i zacząłem gadać i w tym momencie ludzie tam wstają i wychodzą. W ogóle nie mają żadnego takiego przeszkody w tym, żeby wstać w środku i wyjść, przejść przez całą salę. No i na mój pierwszy wykład przyszło 12 osób, ale 7 wyszło, więc na drugi wykład już musiałem lepiej się przygotować. Wiedziałem, że to nie może być tylko gadanie, tylko mówię do facetów, więc muszę mówić dla ich językiem. Jeżeli to jest język zbyt szorstki dla ciebie albo ten, to też możesz wyjść, ja się nie obrażę, dbaj o siebie. Ale ze względu na to, że zebraliśmy się tutaj i Bóg jest dla nas ważny, to On powiedział jeszcze jedną rzecz. Kiedy przyszedł tutaj na ziemię, narodził się z Marii, to jeszcze powiedział w rozmowie z takim dostojnikiem żydowskim, był z takim starszym facetem, bardzo, bardzo znanym i ważnym. I on przyszedł wieczorem do niego, taką właściwie nocą, do Nikodema. Nikodem przyszedł do Jezusa i Jezus mu powiedział takie zadziwiające słowa. Jeżeli się ktoś na nowo nie narodzi, nie będzie widzieć Królestwa Bożego. Wow. Powiem wam, dużo czasu spędziłem na tym, żeby zastanowić się, co te słowa tak naprawdę oznaczają. Kto z was chciałby pójść do nieba? Są tu jacyś? Jest paru. O, nie, to więcej niż wierzę w Boga. Słuchajcie, to musi coś zmienić. Ale jeżeli chcecie znaleźć się wraz z Bogiem w niebie, to czego potrzebujemy, Jezus mówi, to narodzić się na nowo. Ale ten Nikodem miał rozsądne pytanie, tak jak pewien reżyser, mój sąsiad, który umierał na chorobę płuc i zostało mu 3 tygodnie życia. I on mówił, i ten mówiłem o tym fragmencie z nim i on mówi, no tak, ma pan rację, ale jak ja stary wejdę do łona matki, jak matka już nie żyje? No to jest strasznie trudne. I to samo pytanie zdaje Nikodem. Jak może się to stać, że ja stary mogę urodzić się ponownie? Bo do pewnego wieku no możemy jeszcze próbować to dziecko tam wcisnąć, nie? Ale ono nadal nie ma tej własnej świadomości, że ono tego chce. Więc czy w jaki sposób można się narodzić na nowo? Ktoś wie? Ręka do góry. Kto wie, jak się można narodzić na nowo? O, jest parę osób, które wiedzą. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest jednym z najwspanialszych rozdziałów. Ten apostoł był umiłowanym uczniem Jezusa, spędzał z nim mnóstwo czasu i ten pierwszy rozdział jest dla mnie niesamowicie inspirujący. Patrzę, gdzie jest moje Pismo Święte. Chciałem wam przeczytać parę wersetów z tego i zaraz będziecie odpowiadać na kilka pytań. Pierwsze. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Kto to jest to Słowo? Ktoś wie? Dawaj. Jezus Chrystus. Dlaczego myślisz, że to był Jezus Chrystus?
Tak mi kiedyś to wytłumaczono.
Okej. Okay. Przeczytam 14, może to nam trochę światła. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. No to teraz widzimy, że to był Jezus, tak? Ktoś się zgodzi, że to był Jezus? Tak, okej, okay, okej. Okay. Skoro zgodziliśmy się, że to jest Jezus, to w tym samym rozdziale, dwa wersety wcześniej, od 12 przeczytam. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, to słowo, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Widzicie? To spróbujmy po kolei zobaczyć, o czym mówi apostoł Jan. Że wszyscy, którzy Go przyjęli, przyjęli Słowo, przyjęli Jezusa, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy, warunki, wierzą w imię Jego. Czyli Jezus dał prawo stać się nam dziećmi Bożymi, narodzić się nam ponownie wtedy, kiedy wierzymy w imię Jego. I to jest to, ten moment, o którym mówił Pan Jezus później w rozmowie z Nikodemem. Więc jeżeli chciałbyś narodzić się na nowo, chciałbyś dojść i spotkać się z Jezusem w Królestwie Bożym, to apostoł Jan ma prostą receptę dla ciebie. Przyjmij Jezusa, uwierz w Jego imię, a wtedy zostaniesz dzieckiem Bożym. Nie dlatego, że urodziłeś się z ciała mężczyzny ani z żądzy, tylko dlatego, że to jest ponadnaturalne działanie Boga. Dlaczego powinniśmy to zrobić? Bo jesteśmy przez grzech oddzieleni od relacji z Bogiem, od samego Boga. My jako mężczyźni nie mamy z Nim więzi i kobiety zresztą też, ale jak tu siedzimy, każdy z nas zgrzeszył. Jest tu ktoś, kto nie zgrzeszył? Proszę bardzo, wszyscy, którzy nie zgrzeszyli, ręka do góry. No, ja kradłem, oszukiwałem, oglądałem pornografię i robiłem wiele innych dziwnych rzeczy. No bo ja jestem grzesznikiem i myślę, że jak będę mówił, to może ktoś jeszcze podniesie rękę. Żeby... Tak, bez grzechu. Ja jestem grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem. Tak, tak. Tak, ja... Zadamy to pytanie. Nauczono mnie na Akademii Górniczo-Hutniczej, kiedy studiowałem, że najważniejsze jest dobrze zadawać pytania, bo studenci tak nie podnoszą rąk, więc jak pytał wykładowca, kto coś zrozumiał, to okazywało się, że nikt nie rozumie. Więc jeżeli spytał, kto czegoś nie rozumie, również nikt nie podnosił ręki, on nie musiał powtarzać wykładu. Więc teraz, kto jest grzesznikiem tutaj na sali? Są jacyś grzesznicy? Są. Jeżeli zgrzeszyłeś, to... Jest dobra nowina dla ciebie. Ta dobra nowina jest taka, że możesz stać się dzieckiem Bożym, a jeżeli staniesz się dzieckiem Bożym, to to jest fundament, Chrystus jest fundamentem, na którym można budować prawdziwe, głębokie braterstwo. Nie ma innego fundamentu, na którym możesz budować braterstwo, bo tylko ten fundament jest związany z krwią i przelaniem krwi. Dlatego, że za twoje grzechy Jezus zapłacił na krzyżu swoją własną krwią. Kiedy sprawdzałem w słowniku poprawnej polszczyzny, w słowniku języka polskiego, PWN, czym jest braterstwo, to braterstwo krwi wyskoczyło, takie hasło, nierozerwalny związek dwóch lub kilku osób zawarty ceremonialnie poprzez obrzęd symbolicznego zmieszania krwi. Nie będziemy tu mieszać krwi, nie będziemy tutaj przecinać, ale tak zawierało się braterstwo kiedyś, że potrzebna była krew do tego, żeby zawrzeć przymierze. I tym przymierzem dla nas z Bogiem jest krew Jezusa. Więc jeżeli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa do swojego życia, jeszcze nie zdecydowałeś się, ale wierzysz w Niego, to możesz to zrobić. Możesz stanąć przed Nim i zaprosić Go do swojego serca. To może być prosta modlitwa. Nie będę cię tutaj zapraszał. Chciałbym, żebyś to zrobił między tobą a Bogiem. Kiedy skończy się to spotkanie, jeżeli wiesz, że nie było takiego momentu w twoim życiu, że ta więź między tobą a Jezusem została nawiązana, to zachęcam cię. Idź na spacer, usiądź w samochodzie i powiedz swoimi słowami o tym, że jesteś grzesznikiem i że potrzebujesz Jezusa. I zaproś Go do swojego życia. A Bóg obiecuje... Przez apostoła Pawła w liście do Efezjan napisał, że ci, którzy usłyszeli Ewangelię zbawienia, która na tym polega, słowo prawdy i uwierzyli w Niego, uwierzyli w Jezusa, zostają zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią naszego dziedzictwa, który jest takim znakiem, że Bóg nie odwróci się od nas. Więc jeżeli masz ten fundament, to na tym fundamencie się dobrze buduje. Nie wiem, czy kiedyś budowaliście jakiś dom, są tu jacyś budowniczy, budował ktoś dom. Po co jest fundament w domu? Tak. Żeby dom się ostał. Jak nie zbudujesz fundamentu, to co się wydarzy?
Rozleci się,
bo tak naprawdę to do niego wszystko pozostałe jest przykręcone, przybite, wmurowane i bez niego nie działa. Pan Jezus mówi, że ci, którzy postawili swój dom na jego fundamencie, różnią się od tych, którzy nie postawili na jego fundamencie. Ci, którzy postawili na fundamencie, to ich dom będzie stał, bo fundament jest mocny. Ale kto jest tym, który postawił na fundamencie? Ten, który słucha Słowa Bożego i wykonuje je. To nie wystarczy tylko wiedzieć, mieć to w głowie, ale mieć to w sercu i mieć to w rękach, w swoim codziennym postępowaniu. Więc życzę wam, żeby ten fundament był takim rzeczywiście mocnym. Więc jak już jesteście dziećmi, już to ustaliliśmy, jeżeli wiecie, jak stać się dziećmi Bożymi, to możemy pójść krok dalej. Bo dziećmi Bożymi jest być bardzo fajnie. Bardzo fajnie jest być dzieckiem. Ktoś z was lubi, pamięta czasy dziecięce i myśli, że to był fajny czas? O, dla mnie to był ekstra czas. Ja jeździłem do mojej babci, moja babcia była ze wschodu. W 58 roku dopiero wypuszczono ich z Białorusi. Moja mama się urodziła na Białorusi. Byli Polakami, ale nie chcieli się zrzec majątku, bo tacy uparci Polacy byli. Więc przyjechali tutaj na miejsce i moja babcia była niesamowita. Budziłem się rano, spod takiej wielkiej pierzyny wyłaziłem, jak byłem u niej na wakacjach i siadałem do stołu i tam była taka zacierka. Wiecie, co jest zacierka? To jest takie... Ono było właśnie takie na tarce robione, takie twarde i ugotowane, no pycha. I świeże bułki były zawsze i babcia to, i ciepłe mleko i było to coś niesamowitego. I pomyślałem, że takim dzieckiem to... I potem zjadałem to, babcia mnie zaganiała jeszcze, żebym się pomodlił, więc szybko się odklepało to, co trzeba odklepać. A potem się biegło na podwórko i cały dzień się spędzało na podwórku. To były piękne czasy i chciałem, żeby jak najdłużej trwały. Ale okazało się, że rosłem szybciej niż myślałem. No i w pewnym momencie zaczęto ode mnie wymagać trochę innych rzeczy. Podobnie jest z relacją z Bogiem. Jest tak, że na początku, kiedy zaczynasz chodzić z Bogiem, wszystko jest łatwe. Ja pamiętam ten czas w moim życiu, miałem 20 lat, byłem w jakimś motelu w centrum Zakopanego, w nocy przyjąłem Jezusa, wyszedłem rano, byłem zmienionym człowiekiem, Bóg przeobraził kompletnie moje życie i modliłem się o cokolwiek i to się działo. Słuchajcie, spóźniasz się na autobus i modlisz się, już jest 10 minut po autobusie, bo dojeżdżałem do pracy dwa miasta dalej i modlę się, Boże, proszę Cię, żeby ten autobus się spóźnił, żebym zdążył na niego, bo będę późno w domu, a rano na 6 idę do roboty na kolej, więc modliłem się, tak podchodziłem, a autobus zaczyna podjeżdżać. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. Albo modlę się o to, modliliśmy się razem z przyjaciółmi, żeby nogi takiego córeczki naszego przyjaciela zostały wyprostowane, bo miała taką wadę ciężką i oni następnego dnia idą z tym dzieckiem do lekarza. Lekarz mówi, to nie jest to dziecko. Oni mówią, dlaczego to nie jest to dziecko? No to jest to dziecko. Nie? On mówi, nie, to dziecko ze zdjęcia to jest inne dziecko, bo to dziecko jest zdrowe, a to dziecko nie. Więc myślałem, wow, to jest coś niesamowitego. Chcielibyście coś takiego doświadczać? Zostańcie dziećmi Bożymi. To jest coś niesamowitego. Modliliśmy się o rzeczy niemożliwe i się działy. Mogę jak z rękawa wysypać mnóstwo takich historii, kiedy ludzie przecierali oczy ze zdumienia, a my myśmy myśleli, tak będzie całe nasze życie. Ale krok za krokiem Bóg zaczął uczyć mnie, że jest Bogdan, musisz być dojrzały w swoim myśleniu. Bycie na poziomie dziecka to jest fajne. Zawsze będziesz moim dzieckiem. Tak jak wy, jak macie ten pępuszek, zawsze będziecie dziećmi swoich rodziców. Zawsze będziesz moim dzieckiem. Ale czas dorosnąć, czas na to, żeby stać się mężczyzną. No, to jest bolesny proces. Nie lubimy stawać się mężczyznami, dlatego że kiedy oczekują nas, że będziemy mężczyznami, to musimy chodzić porządnie ubrani, nie możemy grać w piłkę cały dzień i mało tego, musimy iść zarabiać.
i musimy sami płacić swoje rachunki. Czy ktoś z was mieszka z rodzicami jeszcze? O, słuchajcie, to naprawdę niedużo. 44% mężczyzn w Polsce powyżej 25 roku życia mieszka z rodzicami. Wyobrażacie sobie? To jest coś niesamowitego. Bóg chciałby, żeby każdy z nas samodzielnie płacił rachunki. Bóg chciałby, żeby każdy z nas stawał się mężczyzną i żeby być bratem czyimś, to musisz stać się dorosły. Fundament to jest bycie dzieckiem Bożym, ale kolejny parter tego budynku to musisz stać się mężczyzną. Nie można pójść na skróty, nie dasz rady pójść jakimś kodem przejść tak, żeby ci się udało. Braterstwo jest dla dorosłych. Kiedy jesteś dorosłym, zaczynasz widzieć rzeczywistość w inny sposób. Kiedy już jako nastolatek przyjeżdżałem do babci Moniki, widziałem, że babcia musi wstać o 3 rano. Szła wtedy na działkę, bo dziadek pił alkohol i nie dawał jej pieniędzy, więc szła na działkę, zbierała kwiaty, ścinała kwiaty, zbierała jakieś warzywa, zbierała truskawki, potem szła na targowisko, sprzedawała, potem szła do kościoła, modliła się, wychodziła z kościoła, kupowała bułki i szła, żeby wnuczkowie mieli. Kiedy patrzyłem na jej życie, że ona o godzinie 7 rano, od 3 do 7 już tak haruje, to myślałem sobie, wow, to jest niesamowite. Nie wiem, czy chcę być dorosłym, ale dorosłość polega na tym, że bierzesz odpowiedzialność. I nasze pozostawanie na poziomie dziecka i dla Boga, i dla naszych rodziców jest naprawdę dziwne. Wszyscy oczekują, że my pójdziemy jednak do przodu. W 1732 roku w północnej Wirginii w takiej mieszczańskiej rodzinie urodził się pewien chłopiec. Kiedy miał 11 lat, stracił ojca. Mimo, że nie uchodził za zbyt bystrego, zabrał się ostro do nauki, bo nie miał przed sobą żadnych perspektyw i opanował geometrię, trygonometrię oraz miernictwo. Pomyślcie, algebra, rachunki. Ktoś z was lubi matematykę? Kto z was lubi matematykę? O, matematyka jest piękna. Gdyby nie to, że na AGH-u na pierwszym semestrze nie zdałem, to bym też tak uważał. Ale przyniosłem się na polibudę i potem miałem pionę. Także wiecie, jak na AGH-u wam nie idzie, to może zawsze polibuda zostaje tu krakowska. Więc on opanował te rzeczy zanim skończył 16 lat i kiedy miał 17 lat pojawiła się okazja wykorzystania tej nauki w pracy i został oficjalnym mierniczym hrabstwa Culpeper w Virginii. Nie było to zajęcie dla chłopca ani praca biurowa. Przez następne lata George znosił trudy życia na pograniczu, mierząc i nanosząc na mapę niezbadane wcześniej terytoria. Jego narzędziami mierniczymi były ciężkie paliki i łańcuchy. Kiedy on miał 17 lat, był już mężczyzną. Minęły 3 lata, ma 20 lat i gubernator powołuje go na stanowisko majora milicji. Pojawiają się pogłoski o pojawieniu się rywali Anglii, Francuzów na terytorium Ohio i George otrzymuje rozkaz przeprowadzenia zimowej ekspedycji w celu oceny siły wroga i nakazaniu Francuzom, żeby wynieśli się precz. Ma 22 lata i otrzymuje awans na podpułkownika. Hej, ktoś z was ma 22 lata albo coś koło tego? Między 21 a 24? Hej, jak byś się czuł jako podpułkownik? O, byłoby ekstra. Nie? Słuchajcie, 22 lata, nie? W wieku 23 lat zostaje dowódcą naczelnym wszystkich oddziałów Virginii. 20 lat później, mając 43 lata, staje na czele całej armii kontynentalnej walczącej z Anglią o niepodległość. Wygrywa i zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest historia życia Jerzego Waszyngtona. Wow! To jest mężczyzna. On wziął odpowiedzialność za swoje życie. Miał 13 lat, kiedy podjął decyzję, że będzie się uczył, żeby móc potem pracować, móc funkcjonować. I kiedy myślimy, 43 lata, wow, ale mu się udało, albo 23 lata, tak naprawdę to nie udało mu się. On wziął odpowiedzialność za swoje życie w ręce to, co dał mu Bóg i wykorzystał to tak, jak może. Więc na tym nie zostań dzieckiem, zostań mężczyzną, stań się dorosłym. Czy jesteś dorosłym?
To jest pytanie, które musisz sobie, na które musisz sobie sam odpowiedzieć. Czy nadal zajmujesz się sobą, życie kręci się wokół ciebie, czy nie? W różnych krajach takich dorosłych mężczyzn mieszkających ze swoimi rodzicami różnie nazywają. We Francji Mamones, w Stanach Kidalc. My nie mamy polskiej nazwy, która by o tym mówiła. Czym różni się dziecko od mężczyzny? Dziecko od mężczyzny różni się tym, że dziecko uważa, że rodzic jest na każde jego zawołanie. Zwróćcie uwagę na Bogdana, kiedy spóźnił się na autobus z własnej winy, krzyczał do Boga: hej, hej, pomóż mi, bo ten, byłem dzieckiem. Dziecko jest skoncentrowane na sobie. Chodzi o to, żeby mi było w miarę dobrze. Modlę się o to, o wiecie, lepszy samochód, o lepszą pracę, o podwyżkę, o dziewczynę, o syna, o wszystko, czego ja chcę. Dziecko myśli o tym, co teraz, tu i teraz. Spotkałem się z wieloma mężczyznami, którzy jak zadają mi pytanie, gdzie chcesz być za 5 lat, oni nie wiedzą. Kiedy im spytałem, a gdzie chcesz być za 2 lata, oni nie wiedzą. Dzisiaj siedziałem z jednym facetem w Krakowie w galerii i rozmawialiśmy, co trzeba zrobić, żeby w październiku 2015 był w tym miejscu, w którym chciałby być. I to było niesamowite, fajne doświadczenie dla mnie, dlatego że Bóg chciałby, żebyś nie myślał o tym, co zjesz jutro albo gdzie pojedziesz za tydzień na wakacje, ale żebyś myślał o tym, do jakiego celu cię powołał i czego chce od twojego życia. Nie chodzi o to, żeby zabić czas jakoś żyjąc tutaj i obejrzeć mecz za meczem. Chodzi o to, żeby nasze życie miało wartość i sens. Dorośli zastanawiają się, gdzie będę dalej. Dziecko oczekuje, że ktoś zrobi coś, co jest do roboty. Przyjemność dla dzieci jest celem. Daj mi to, bo to jest fajne, ja to chcę, ja się będę tym bawił, ja to zjem. Dziecko przyjmuje wszystko a dorosły jest inny. Dorośli robią rzeczy samodzielnie. Bóg dał mi rozum i powiedział nawet: rozumiecie, jaka jest wola moja i mamy rozumieć, jaka jest jego wola i mamy po prostu to zrobić. Zostawił nam też trochę podpowiedzi. Jakbyś nie wiedział, co robić, to po prostu zajrzyj tam. Dorośli są skoncentrowani nie na sobie, ale na otoczeniu. Dorośli mężczyźni są odpowiedzialni za siebie, swoje żony i swoje otoczenie, swoje dzieci i swoje otoczenie. Kiedy jesteś dorosłym, zaczynasz się zastanawiać, jak mogę więcej dać, zamiast jak mogę więcej otrzymać. Pan Jezus powiedział takie słowa, one są w Dziejach Apostolskich 20:35. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Kto z was uważa, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu? O, nie, no chłopaki, no, uczę się od was. Ja cały czas mam trochę wrażenie, że więcej radochy mam, jak ktoś mi coś daje, niż jak ja daję. Ale uczę się tego. Jestem w procesie, także możecie mi w tym pomagać. Mężczyźni myślą, co będzie za 5-10 lat. Jak mam córkę, która jest w liceum, to ja myślę o tym, gdzie będzie studiować, co będzie robić i tak dalej. Nie myślę o tym tylko, jak spędzić wakacje najbliższe, ale pozwala mi poznać jej silne strony, jej umiejętności, to w czym się dobrze czuje, co jest pasją jej życia, żeby ona mogła dobrze wybrać studia i miejsce, gdzie będzie studiować. Dla dorosłych celem nie jest przyjemność. Dla dorosłych Bóg wyznaczył cel, wieczność. Patrzcie w górę, patrzcie w wieczność, myślcie o tym, co wieczności. Co mamy tam sobie zbierać? Skarby w wieczności, tak? Dlaczego? Dlatego, że ani mól, ani rdza nie zje. Wasz samochód zje rdza. Ja kupiłem taki fajny samochód okazyjnie i wczoraj mi rozbito szybę przednią i maskę. Jakimś facetem bili się na parkingu i rzucili i mi rozwalili samochód. No słuchajcie, nie zdziwilibyście, ile szyba potrafi kosztować do samochodu. 3100 z wymianą. Więc słuchajcie, naprawdę to nie jest łatwe, ale celem nie jest to, żeby ten samochód był taki ładny, bo zdałem sobie sprawę, jak pojechałem do tego mechanika, do tego lakiernika, który miał to wymienić, tą maskę zrobić, to mi tak, ale pan tu ma takie rdze z boku. Ja mówię, 6-letnie auto, gdzie rdza, nie? A on mówi, no rdza jest, no nie da się ukryć. Wszystkie wasze samochody zardzewieją. To jest tylko kwestia czasu. Więc wieczność jest tym celem, który ma dla nas Bóg, więc myśl, jak to możesz robić. Dorosły w odróżnieniu od dziecka ocenia sytuację. Kiedy Bogdan mówi jakieś rzeczy, to ten dorosły sprawdzi, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 4:14 mówi: chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Wielu ludzi przyjdzie i będzie wam mówić różne rzeczy, ale każdego Bóg mówi, że mamy sprawdzać, czy tak się rzeczywiście rzeczy mają. Sprawdzić w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, czy tak jest. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie słowo regurgitacja. Ktoś z was wie coś o regurgitacji? Jest jakiś biolog? Regurgitacja to jest takie, Bóg to zaprojektował, że niektóre zwierzęta zjadają pokarm, a potem wstępnie go przetrawiają w żołądku i potem przychodzą do swoich małych, otwierają pyszczki i oddają tą treść żołądka razem z tymi. Taki, to nie jest wymioty, tylko taki specjalny, odwrotny. Ten wilki między innymi tak robią, ptaki tak robią i tak dalej. I czasami to tak wygląda, że przychodzi taki Bogdan i on już coś tam przetrawił na temat braterstwa i męskości i przychodzi do was i tu nie chcę powiedzieć zwymiotuje, ale regirgutuje, może będzie lepiej, nie będzie się czuli tak źle. Nie. Ale słuchajcie, wszystko, Bóg nam zostawił, jest tutaj. Jeżeli będziecie sięgać i będziecie czytać w Słowie Bożym, to w Piśmie jest niesamowita kopalnia informacji. Mam przyjaciela Adama, może go gdzieś spotkaliście. Adam wpadł na taki genialny pomysł, że jest 31 dni w miesiącu, a Księgi Przysłów jest ile rozdziałów, ktoś wie?
31,
tak. I on każdego dnia, tygodnia, każdego dnia miesiąca czyta jeden rozdział z Księgi Przysłów. Pierwszego dnia pierwszy, drugiego drugi. Jak zapomni raz, bo coś mu wyskoczyło, był na delegacji, no to tam czwarty, piąty czyta kolejny. Nie wraca do tego, którego nie przeczytał, bo nie ma tyle czasu. Ale dobra wiadomość jest, że o dzielnej kobiecie ten fragment, który mówi, jaka ta kobieta musi być wspaniała, to jest tylko parę razy w życiu i nie mamy zbyt wygórowanych oczekiwań w stosunku do kobiet później. Więc jeżeli chcielibyście poznać, co Bóg ma dla was, dla waszej męskości, to czytajcie Księgę Przysłów i tam znajdziecie. Każdego dnia możecie przeczytać jeden rozdział. Kiedy mówimy o dorosłych, to bycie dorosłym dzieli się też na pewne etapy. Nie jest dorosłym ten sam, kto dopiero zaczyna wchodzić w dorosłość, jak ten, który już jest bardziej zaawansowany w chodzeniu z Bogiem. I Pan Bóg mówi o kilku takich etapach. I przyznaję szczerze, że usłyszałem to od kogoś. Kiedyś zadzwonił do mnie mój przyjaciel Andrzej i mówi: słuchaj Bogdan, jest taki konferencja z Eldridge'em w Warszawie, może byśmy pojechali. Ja mówię: super, tylko ja wtedy prowadzę wykłady i nie mogę. On mówi: ale czekaj. I zadzwonił tam następnego dnia, że słuchaj, znalazłem, że na Słowacji jest ta konferencja, ale zapisujemy się, próbuję się zapisać, no nie ma już miejsc, już dawno nie ma miejsc, nie? Więc ja już sobie odpuściłem. Andrzej mówi: nie, damy radę, zaraz coś załatwimy. No i załatwił, pojechaliśmy tam. Pamiętajcie, chciałem się podzielić teraz z wami, to nie jest mój pomysł, ja to usłyszałem od Eldridge'a, ale tak mocno zapadło mi w pamięć, że i tak mi uporządkowało moje życie, że do dzisiaj z tego czerpię. I on powiedział, że życie z Bogiem składa się z takich etapów w dorosłości. Pierwszy to jesteś sługą. Co robi sługa? Ktoś wie? Sługa słucha i wykonuje. To sługa tak robi, nie? Sługa od dziecka różni się tym, że możesz dziecku zostawić dziecko pod opieką sługi, ale sługi pod opiekiem dziecka raczej nie, bo będzie musiał lecieć po lody, nie? Cały czas. Ale w drugą stronę to działa. Więc kiedy Juda mówi o sobie, to zaraz w pierwszym wersecie swojego listu, to mówi: Juda, sługa Jezusa Chrystusa. To jest ten pierwszy etap. Jesteśmy sługami. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze o tym, że ci, którzy będą zbawieni, nazywają swoimi ustami, wyznają, że Pan Jezus jest Panem ich życia. Tak? Więc jeżeli chcesz być zbawiony, to Pan Jezus musi być Panem twojego życia, nie kumplem, nie jakimś tam znajomym, nie taką pomniejszoną wersją albo powiększoną wersją świętego Mikołaja, tylko Panem. Więc pierwszą etapem dorosłości mężczyzny jest to, że Jezus jest dla nas Panem i jesteśmy sługą. Czytam i wykonuję. Zastanawiam się, jak to jest, nawet nie rozumiem czasami i wykonuję. To jest dosyć ciężkie. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w XXI wieku, jest 2014 rok i musicie wychować dzieci. Ja na szczęście mam już nastolatków, więc mnie to mniej dotyczy. Ale wyobraźcie sobie, że macie dzieci od 0 do 9 lat i Bóg wam mówi, że jeżeli kochasz swojego syna, to co będziesz robił? Będziesz go karcił. No, ale prawo kraju, w którym mieszkamy, mówi, że klaps to zbrodnia. Nie? Więc żyjesz w tym napięciu i tak naprawdę nie wiesz, co masz zrobić. Ja miałem łatwiej, bo jak ja wychowałem dzieci, to jeszcze takiego zakazu nie było, ale psycholodzy mówili, o, nie wolno bić dzieci, bo to naprawdę łamie się im charakter i tak dalej, i tak dalej. No ale moje dzieci były dosyć żywe i potrzebowały od czasu do czasu rozmowy. Dużo częściej rozmawialiśmy z nimi, ale od czasu do czasu potrzebowały też zrozumieć, że jak nauka nie wchodzi przez głowę, to może przez tyłek wejdzie. Więc nie biliśmy naszych dzieci, tylko karciliśmy, staraliśmy się, żeby to było w taki cywilizowany w miarę sposób. Dla nich to zawsze było bolesne i trudne doświadczenie, ale potem sąsiedzi nas zaczęły, a państwa dzieci to takie jakieś wychowane są ładnie i one dzień dobry powiedzą i nawet pomogą tam zakupy. Nie, tak, a jak to się stało? I państwo tak dobrze wychowali te dzieci? Ja mówię, nie, my to jesteśmy słabymi tymi wychowawcami, ale stosowaliśmy to, co Pan Bóg mówi w swoim piśmie i dzięki temu te dzieci wyszły jakoś tak na ludzi, ale to Bogu dziękować, nie nam. Sługa widzi, że coś jest i po prostu to robi. Kiedy Bóg mówi, nie opuszczaj nabożeństwa, nie opuszczaj spotkania, to co idziemy? Idziemy do kościółka, nie? Idziemy w niedzielę do kościółka, bo Bóg tak powiedział, nie? I czasami dzieci mnie pytają, ale dlaczego my musimy iść? Nie, my nie chcemy, no. Albo jest czasami formuła 1 i mi się włącza, że mi się nie chce, nie? Przecież pójdę 2 razy w roku, to może wystarczy. Ale sługa jest ten, który rzeczywiście słucha i wykonuje. To jest pierwszy etap. Ale Pan Jezus powiedział, że no nie chciałby, żebyśmy zostali na tym etapie, tylko chciałby coś dalej od nas. Co to jest? Co to jest to dalej? Krok dalej.
Uczeń,
tak.
Przyjaciel.
Tak, Pan Jezus powiedział już pod sam koniec, w ostatnim tygodniu, przed chyba ostatnią wieczerzą mówi, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywam was przyjaciółmi. To jest kolejny etap. Sługa nie wie, co czyni Pan, nie widzi planu, po prostu mówią, to robię. Ale przyjaciel już rozumie. Historia powraca. Sługi raczej nie dawaj wyżej niż przyjaciela, bo sługa nie będzie rozumiał i będzie go tam sztorcował, ale przyjaciel, kiedy rozumie, dlaczego robisz to czy tamto, on może pomóc słudze. To jest kolejny etap, kiedy już nie tylko robisz, ale też rozumiesz, jaki był plan Pana Jezusa dla życia twojego otoczenia, dla życia twojej rodziny, dla życia twoich kumpli i robisz to nie tylko mechanicznie, ale robisz to dlatego, że twoje serce jest w łączności z tymi pragnieniami, które ma Jezus dla ciebie. Więc drugi etap bycia dorosłym z Bogiem to jest bycie przyjacielem, a trzeci etap to?
Bycie zbawionym.
No, trochę tak. To jest ostatni etap. To jest ostatni etap, kiedy jesteśmy z dzieckiem Bożym i Pan Jezus, uznajemy Jezusa za Pana naszego życia, to jest mowa, że już jesteśmy zbawieni. Apostoł Paweł tak uważa, ale kolejny etap to jest bycie bratem. To jest bycie bratem. To jest bycie. Jest taki z Księgi Przysłów fragment 17-17, więc łatwo zapamiętać, bo to jest pierwszy po 16. 17-17, przyjaciel zawsze okazuje miłość i jest kolejny etap, rodzi się bratem w niedoli. Że braterstwo zradza się dopiero we wspólnym przeżywaniu niedoli. Braterstwo pomiędzy Panem Jezusem a Janem przeżywało się pod krzyżem. Kiedy on stał pod krzyżem i widział cierpienie Jezusa za niego, Jezus wolał sam umrzeć, żeby uratować Jana, który musiałby inaczej umrzeć za swoje grzechy. On się poświęcił, mówił, że takiej miłości właśnie od nas oczekuje. braterstwo, kiedy spojrzycie na braterstwo w Powstaniu Warszawskim, ktoś był z was w Muzeum Powstania Warszawskiego? Słuchajcie, niesamowite wrażenie. Byłem w niedzielę teraz i z dziećmi. No po prostu coś niesamowitego. Ale kiedy patrzę się na tych ludzi i potem czytałem w Empiku taką książkę o ludziach, którzy przeżyli i co dalej się z nimi działo, ich braterstwo przetrwało wszystko. Oni się trzymali razem, oni wspierali się razem, oni byli razem. Kiedy oglądacie filmy, tak jak Kompania Braci, który jest na faktach lub jakieś inne rzeczy i widzicie braterstwo tych ludzi ze sobą, jak bardzo oni są sklejeni razem, jak bardzo oni są nastawieni na siebie, nie znali się. Jest Żyd i jest Włoch, jest facet, który jest z jednego końca Stanów i z drugiego końca Stanów. Oni wspólnie razem przeżyli niedolę i z przyjaźni, która wykuła się w trakcie szkolenia, stają się prawdziwymi braćmi. To jest prawdziwe braterstwo. Dzisiaj mamy trudniej, bo dzisiaj nie mamy takich wyzwań, które by zmuszały nas do tego, żebyśmy musieli wręcz oddawać życie za innych ludzi, tak walczyć aż do krwi. Jest dużo trudniej zbudować taką relację między nami. Z Bogiem tą relację budujesz wtedy, kiedy wystawiasz się na uderzenia z powodu Jezusa, kiedy opowiadasz się za Nim w swoim miejscu pracy, kiedy wszyscy żartują i wykpiwają i mówią, a ci, co to wierzą, co tam się spotykają, nie, no to oni są zupełnie. A ty mówisz, ale ja wierzę w Jezusa. I jesteś, od razu ludzie mówią, ty? Nie, no przestań. Na początku próbują cię zwrócić z tej drogi, a potem zaczynają cię unikać. Pojawia się ostracyzm może. Może zaczynają mówić o tobie dziwne rzeczy. Widzisz, że kiedy przychodzisz do pokoju socjalnego, to się odsuwają. Być może mają jakieś miny. Wtedy rodzisz się bratem Jezusa. Wtedy mówisz, naprawdę jesteś dla mnie ważniejszy niż ci wszyscy ludzie dookoła. Na tym polega prawdziwe braterstwo z Jezusem. Na tym polega, że ty się nie wstydzisz go. Braterstwo ma kilka cech wspólnych. Po pierwsze, bracia spędzają ze sobą czas. Nie ma braterstwa bez spędzenia czasu ze sobą. Nie możesz nazwać się czyimś bratem, jak nie wiesz, co w ogóle u niego słychać i co z nim jest. Więc jeżeli nie spędzasz czasu z Jezusem, będzie ci ciężko budować braterstwo z Jezusem. Kolejna rzecz, bracia walczą razem. Walczą z Jezusem, kiedy wspólnie razem walczycie o to, żeby inni ludzie mogli Go poznać, żeby inni ludzie mogli doświadczyć mocy przemienionego życia, mogli być napełnieni Duchem Świętym, to w tym momencie twoje życie się będzie zmieniać i życie tych ludzi, twoim otoczeniu będzie się zmieniać. Bracia, żeby braterstwo było, muszą walczyć razem. Bracia nigdy nie mówią o sobie nic złego i nie pozwalają innym mówić. Kiedy ktoś jest twoim bratem, to nie pozwolisz, żeby ktoś inny poniżał twojego brata albo w jakikolwiek sposób go deprecjonował. Przyjaciel i brat nie wstydzi się swojego brata. Zawsze powiem, że Jezus jest moim przyjacielem. Mieliśmy takiego od przyjaciół syna, który z nami jeździł na różne wyjazdy i on miał na imię Dawid i Dawid któregoś dnia był nastolatkiem, miał napisać wypracowanie, kto jest jego przyjacielem i napisał o najlepszym przyjacielu i napisał, moim najlepszym przyjacielem jest Jezus. Wiecie, co się w szkole stało? Wszystkie dzieciaki go odrzuciły. Ale on powiedział, że tak jest naprawdę. Jego najbliższym przyjacielem jest Jezus i on chce, żeby tak było. On z powodu Jezusa zrezygnował z piłki nożnej, bo mówił, że nie może jednocześnie spędzać czasu z ludźmi, którzy ciągle przeklinają, ciągle mówią o dziewczynach, o innych rzeczach. On chce iść za Jezusem. Dzisiaj Dawid nie żyje, zmarł kilka lat temu w wypadku, ale ja ciągle pamiętam to, jak on się nie wstydził Jezusa. To nie było tak jak z tą historią o Jasiu. Na pewno pamiętacie, jak pani na języku polskim pyta, kto jest wasz, Jasiu, kto jest twoim ulubionym bohaterem literackim? A Jasiu myśli, drapie się w głowę, mówi tak: Janko muzykant. Jasiu, siadaj, piątka. A Jasiu schyla się pod ławkę, wyciąga książkę, mówi: sorry, Winnetu, business is business. Tak nie jest z Jezusem. Nie będziesz, kiedy jest twoim bratem, chcesz w każdej sytuacji być z nim. I wtedy, kiedy jest pełno radości, bo właśnie doświadczyłeś mocy zmartwychwstania, i wtedy, kiedy jest trudno. I ostatnia rzecz, nie przekłada się korzyści materialnych czy opinii innych ludzi nad swojego brata. I dotyczy to zarówno Jezusa, te wszystkie cechy, jak i brata, którego masz tutaj albo chciałbyś mieć wśród ludzi. To jest prawdziwe braterstwo. Kiedy wspólnie walczycie, spędzacie wspólnie czas, kiedy nie wstydzicie się, kiedy nie przedkładacie jedni ani pieniędzy, ani opinii innych ludzi przed ciebie. Chciałbym, żebyście zapamiętali z tego kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka: Jezus chciałby być twoim bratem. Chciałby, żebyś był dzieckiem Bożym, chciałby, żebyś stał się sługą, przyjacielem, a później bratem. To jest ten cel, który masz tutaj na ziemi do przejścia. I to od ciebie zależy, czy ty będziesz robił kolejne kroki. Nikt tych kroków nie zrobi za ciebie. Tak samo Bóg chciałby, żebyś nie żył sam. Chciałby, żebyś w twoim otoczeniu, w swojej bliskości miał innych ludzi, którzy będą dla ciebie braćmi. To, o czym Andrzej mówił tutaj, że ma kogoś takiego, z kim będzie to robił w pracy. Kogoś takiego, którym możesz powiedzieć nie tylko o tym, że wszystko ci się udało, ale również o tym, co się nie udało, o twoich potknięciach, o twoich zmaganiach, o tym kogoś, z kim będziecie razem walczyć o to, żeby o Jezusie dowiedziało się więcej osób, żeby On był uwielbiony, On był na pierwszym miejscu. I mam dla was zadanie. Chciałbym, żebyście stanęli po 5-7 osób, mniej więcej, w takich grupach. Może tu, może tam odsunąć trochę krzesła, parę takich grup będzie. I chciałem, żebyście to, o czym mówili, mogli tego doświadczyć, nie tylko usłyszeć to, ale zapamiętać. Proszę, wstańcie i w takich grupach 5-7 osób, jakbyście mogli stanąć.
Dobra, to teraz tak. Jeżeli byliście dziećmi, to dzieci zajmowały się same sobą. W piaskownicy miałeś swoje zabawki i tak dalej. Więc tego nie będziemy ćwiczyć, bo musielibyśmy trochę tynku zdrapać albo zaprawy, to jakbyśmy tutaj zdemulowali, to nie byłoby tak wiele widziane. Ale kiedy stajesz się mężczyzną, to mężczyźni na samym początku, kiedy służą razem, pierwszy etap to jest, kiedy służą razem. Mogę ci prosić? Kiedy służą razem, to stacie tak, kiedy służą razem, to stają obok siebie i stoją, kiedy coś robią, nie patrzą na siebie. Ludzie służący razem robią coś, rozmawiają, ale nie patrzą się. Robiliście kiedyś z kimś, malowaliście i gadaliście o trudnych rzeczach? No to jest właśnie wtedy. Faceci pracują i wtedy coś robią. To jest pierwszy etap bycia. Stańcie tak, żeby być ramionami, ale niekoniecznie się dotykajcie. Stańcie w takich rzędach. Bardzo wolnie, dobra? Nie zmieńcie się, to powinniście się zmieścić. My tu z piątkiem stoimy, tak, widzicie? No i teraz jak ten, to możecie dowiedzieć się bardzo dużo o tym facecie, ale do końca nie wiecie, jakie on ma emocje. My ukrywamy emocje. Faceci, nasze emocje mamy gdzieś głęboko schowane i tak jest dla nas bezpiecznie, kiedy coś robimy razem. Ale kiedy stajecie się przyjaciółmi, to wtedy zaczynacie, obracacie się do siebie i patrzycie sobie w oczy, możecie sobie rozmawiać, nie? I widzicie emocje. Stańcie teraz twarzą, każdy twarzą jeden drugiego.
Nie, 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 nie.
grupach. Myślałem, że w grupie bardziej, jakbyście mogli stanąć. O, tak, dookoła i wtedy możecie patrzeć sobie w oczy. To jest grupa przyjaciół. Rozsłuchajcie. Grupa 8 przyjaciół, 6 przyjaciół i tak dalej. Ale coś się zmienia. Żeby stać się braćmi, potrzeba coś jeszcze. Nie tylko tego. Kiedy stajecie się braćmi, to ta bliskość między wami jest taka, że chcecie ją poczuć. Naprawdę ją poczuć, więc dajecie ramiona w górę, jeden na drugiego. Tak, o, i stańcie tak. O, i teraz będziecie się czuć. Cały dzień za nami to się czujecie. Słuchajcie, panowie, mam prośbę. Co najmniej jedna osoba w każdej grupie, mogą być dwie albo trzy, proszę, żeby się pomodliła. Żebyśmy to, co Pan Bóg chce, to, co Pan Jezus chce od naszego życia, żebyśmy mogli w całej pełni otrzymać, dostać i żeby Duch Święty nas tym prowadził, ok? W każdej z tych grupek, jak stoicie tacy przytuleni do siebie, chciałbym, żeby jedna, albo dwie, albo trzy, ile osób chcecie, pomodli się i potem możecie rozwiązać tą grupę na chwilę. Panowie, chodźcie tutaj. Tak, zawiązujemy grupę. O, nie ma lekko. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dziękuję Ci za naszą Dobra, panowie.
Możecie usiąść. Kiedy apostołowie zostali nauczali o Panu Jezusie, to mieli taką sytuację nieprzyjemną, że faryzeusze ich przymknęli i potem im zabronili mówić o Jezusie. Oni powiedzieli, nie, my chcemy mówić i potem kazano im wychłostać. Wiecie, jaka była reakcja na tą chłostę? Tak, oni się ucieszyli. Kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Panowie, nie wstydźcie się Jezusa. Bądźcie gotowi i pełni radości z tego, że ludzie znieważają was z powodu tego, że przyznajecie się do Jezusa. Ale nie odpuśćcie, nie pójdźcie ani krok do tyłu, stójcie mocno wkorzenieni w Pana Jezusa. Chciałbym też, żeby każdy z was wziął teraz jedną kartkę. My ją puścimy, ale chciałem, żeby każdy z was wziął jedną kartkę.
Jedną, a resztę puścić dalej.
Gdzieś już w połowie jesteśmy. Idzie dalej. Mamy więcej kartek, jakby było za mało.
Potrzeba więcej?
Macie, potrzebujecie jeszcze długopisy. Macie długopisy? Jeżeli komuś brakuje długopisu, mogę pożyczyć jeden albo dwa.
A są na stole, tak?
Właśnie dostałem informację, że bardzo dobrze zorganizowani organizatorzy przeznaczyli długopisy na stoliku do skorzystania. A one są tak na zawsze, czy trzeba oddać? Trzeba oddać jednak. Tak. Słuchajcie, panowie, ja byłem, jakby to powiedzieć, ułatwiłem sobie. Chciałbym, żeby każdy z was namalował takie trzy kręgi. Jeden malutki w środku, drugi większy i trzeci jeszcze większy. Ja wiem, że te kręgi mi nigdy nie wychodziły. Potrzebowałem cyrkla, żeby to jako tako wyglądało, ale tu komputer już fajnie pracuje teraz. Jak zostały jakieś kartki, to je można tam odłożyć na bok. I chciałem, żeby każdy z was sobie te trzy kręgi namalował. I teraz chciałbym, żebyście, jeżeli macie kogoś, kto jest takim dla was bratem i możecie się ze wszystkim do niego zwrócić i to jest wszystko na fundamencie Chrystusowym, to wpiszcie go w sam środek. Może to być jedna osoba, może dwie. Jak nikogo nie masz, to nie wpisuj. To nie jest konieczne, żeby wpisywać. Jeżeli masz kogoś, kto jest twoim przyjacielem, nie jest takim jak brat, nie jest takim, że możesz nim o wszystkim porozmawiać, ale rzeczywiście jesteście blisko, możesz do niego zadzwonić, żeby cię scholował, albo na lotnisko cię odwiózł, albo coś innego, to możesz go wpisać w tej drugiej. Nie mówisz mu o tym, o czym się zmagasz. Pokazujesz mu tą fajną swoją twarz, jesteś bardzo fajnym, przyzwoitym gościem. W tym trzecim kręgu chciałbym, żebyście... I napiszcie tu imiona tych osób, które macie. W tym trzecim kręgu, to za chwilę... W tym trzecim kręgu chciałbym, żebyście wpisali swoich kumpli. To są jacyś ludzie, którymi znacie się z imienia, rozmawiacie często. To mogą być kumple z pracy, to mogą być jakieś osoby, które... gdzieś tam spotykacie na waszej drodze, to może być wasz szwagier, jeżeli z nim robicie, może to być ktoś, z kim, nie wiem, gdzieś tam spotykasz się regularnie, na przykład na takim spotkaniu jak to. I poza tym okręgiem, i też wpiszcie ich imiona. Ile takich osób macie? Jak macie 10, to wpisz 10 imion, jak masz jedną taką osobę, to wpisz jedną. Poczekamy troszeczkę, bo te 10 osób to trzeba mieć czas, żeby wpisać. Tutaj na dole możecie potem napisać tylko słowo znajomi. Chciałbym, żebyście napisali znajomi słowo. I to jest taki duży zbiór wszystkich takich przypadkowych, mniej lub bardziej znajomych, ale też ludzie, pod spodem napisali ludzie, których podziwiam i z którymi chciałbym się zaprzyjaźnić. Oprócz tego, że znajomi, pod spodem napisać ludzie, których podziwiam i z którymi chciałbym się zaprzyjaźnić i imiona tych ludzi potem pod spodem. To może być ktoś, kogo tam widzicie i mówicie, wow, ja miałem takiego znajomego, nadal mam takiego znajomego, który widziałem, jak wychowuje piątkę dzieci i bardzo go podziwiałem i rozmawiałem z moją żoną, wow, ja mam jedno dziecko i tak mi ciężko idzie, jak oni tam z tą piątką i ona mi powiedziała, może byś z nim tak zaczął się przyjaźnić i zachęciła mnie do tego. No i podjechałem do tego gościa i powiedziałem, że czy mógłbym tam uczyć się, jak być mężczyzną i ojcem, bo mój ojciec nie był najlepszym przykładem. I on powiedział, okej, tylko ja będę to robił na podstawie Pisma Świętego, więc jeżeli to ci nie przeszkadza, no ja mówię, nie, to jest super, to jest dodatkowy bonus. Nie? Więc takie osoby, które podziwiam i z którymi chciałbym się zaprzyjaźnić na dole, jakbyście mogli napisać. I teraz... Żeby zdrowo funkcjonować, każdy z nas facetów potrzebuje takich buddies, takich braci, co najmniej jednego, ale fajnie jak ich jest dwóch lub trzech. Ale jeden to jest takie minimum minimum. Jeżeli kogoś takiego nie masz, to w trudnych sytuacjach, kiedy będziesz miał, to nie będziesz mógł się, nie będziesz miał do kogo zwrócić się o pomoc, ani ty sam nie będziesz czuł się bezpieczny w relacji z twoją żoną. Bo czasami jest tak w małżeństwie na przykład, że mamy trudności, nie dogadujemy się i wtedy mogę pójść do tego mojego kumpla, usiądziemy razem i on mnie posłucha i pokaże mi drugą stronę, że no Bogdan, nie byłeś taki całkiem fajny w tej sytuacji, ty też masz swoje za uszami. Więc każdy z nas potrzebuje tu mieć co najmniej jedną osobę, ale dwie, trzy. W tej drugiej części każdy z nas potrzebuje mieć kilka osób. To jest co najmniej jedna, dwie też, ale koło pięciu takich przyjaciół, z którymi możemy porozmawiać, z którymi możemy gdzieś tam na wakacje pojechać razem, czy zrobić coś. Pomogą nam remontować mieszkanie i tak dalej. Żeby mieć zdrowe relacje z innymi facetami, to fajnie tu mieć inne osoby, koło jeden, dwie, pięć. Myślę, że więcej niż pięć to nie jest w stanie, ale myślę, że tak dwie, trzy to jest optymalnie. Fajnie jest mieć sporo kumpli, bo nasi przyjaciele i nasi bracia czasami gdzieś wyjeżdżają i wtedy spośród tych kumpli czasami jest ktoś, kogo chcielibyśmy się bardziej poznać, lepiej poznać. Ale tutaj, kiedy mamy tych ludzi, o których podziwiamy i od których chcielibyśmy się zaprzyjaźnić, to są takie potencjalni bracia, ale co najmniej przyjaciele. To są ludzie, od których moglibyśmy się uczyć, możemy do nich pójść i otworzyć nasze serce i możemy się bardzo wiele z ich doświadczeń nauczyć. Więc chciałbym, żeby kiedy będziecie mieli na samym początku, kiedy będziecie robić tam pytania, to nie musicie o tym mówić, możecie to zamknąć, a żebyście się podzielili, czy macie tych mężczyzn w waszym otoczeniu. Czy przypadkiem nie jesteście samotni? I co w związku z tym można zrobić? Bo o tym jest to spotkanie. To spotkanie jest o tym braterstwie, o tych bardzo bliskich, głębokich relacjach, które kreują się w niedoli, w trudnościach, w wspólnym stawaniu z Jezusem u Jego boku. I nie chciałbym, żebyście wyszli stąd i nic nie zabrali. Jeżeli zabierzecie choć to, że możecie niektórym ludziom pozwolić wejść w swoje życie, to jest już ogromny plus. Potrzebujemy braci, potrzebujemy ludzi, którzy będą za nas stali i to jest ogromna przyjemność, że możesz wziąć telefon, zadzwonić do takiej osoby i ona zostawi wszystko i przyjedzie do ciebie i będzie z tobą, kiedy twoje dziecko jest chore, kiedy jest jakiś wypadek, kiedy twój samochód jest rozbity, on ci da swój i tak dalej, ale też taka bliskość oparta na tym, że wspólnie czytacie Pismo Święte, wspólnie modlicie się, macie jedność ducha na tym fundamencie Chrystusowym, to jest coś bezcennego. Bez tego nie umiałbym żyć. I jeżeli czegoś takiego nie macie, nie doświadczacie, to mówię wam, to jest... Pan Jezus tego doświadczał z Piotrem, Jakubem i Janem. Mieli taką trójkę, z którą robili wiele różnych rzeczy. Szli na Górę Przemienienia razem szli do dziewczynki chorej, żeby ją wzbudzić z martwych. Więc on miał taką ekipę. Miał też przyjaciół, pozostałych apostołów, ale ta trójka to byli tacy naprawdę bliscy. Z Piotrem spędzał też indywidualnie czas, z Janem spędzał indywidualnie czas, ale ta trójka to byli jego tacy przyjaciele, którzy byli najbliżej niego i których mocno inwestował swój czas, swoje emocje i dzielił się tymi pragnieniami, które ma. Chciałbym na koniec pytać, czy macie jakieś pytania jeszcze? Mamy jedno pytanie. Mamy trzy pytania. Trzy pytania do małych grupek. Przeczytać je? Mamy trzy pytania do małych grupek. Nie wiem, jak będą podzielone małe grupki, więc przeczytam na razie tylko pytanie. Czym jest twoim zdaniem braterstwo? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy masz w swoim codziennym otoczeniu ludzi, których nazwałbyś braćmi? Dlaczego? Chodzi o ten środek tego okręgu. Jak możesz praktycznie rozwijać braterstwo z innymi mężczyznami? Nie chodzi o takie teoretycznie, mógłbym z nimi chodzić na siatkówkę. Tylko coś takiego rzeczywistego, praktycznego, co mógłbyś zastosować, co mógłbyś zrobić w życiu. Największy stres każdego wykładowcy jest to, że ludzie wyjdą i po czterech dniach pamiętają zaledwie 7% tego, co było mówione. Więc jeżeli chociaż jedną rzecz z tego zastosujesz w praktyczny sposób, zrobisz krok do przodu, to myślę, że Pan Jezus wygrał i uzyskał to, co chciał przez to spotkanie. Dzielenie na grupki. Modlitwa. Modlitwa najpierw.
Panie Bogdanie, dzięki wielkie za ten wykład. Dzięki wielkie za to spotkanie. Chciałem, żebyśmy też podziękowali Panu naszemu. Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za wszystko to, co tutaj było powiedziane, za wszystko to, co tutaj padło. I Panie, prosimy Cię o odwagę. Odwagę tego, by naprawdę zaufać tym, których nam dajesz. Byśmy mieli odwagę wejść w relacje braterskie. Byśmy mieli odwagę wejść w relacje przyjaźni, wejść w relacje takiej właśnie bliskiej, bliskiego wsparcia i takiego bliskiego bycia ze sobą. Panie, Ty dawaj nam właśnie taką siłę i taką odwagę i takie zaufanie do siebie nawzajem. Amen. Amen.